The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Państwa bardzo serdecznie, minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Rozpoczynamy nowy tydzień. Jest to 28 października, poniedziałek, 302 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 64 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7.22, zajdzie o 18.03, a więc dzień dzisiejszy trwa dokładnie 10 godzin 36 minut i 41 sekund. Zaś imieniny obchodzą Szymon i Tadeusz. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia, oby spełniły się Państwa marzenia, a przynajmniej te w 99%. Jeśli chodzi o pogodę, jest ciepło jak na tę porę roku. 64 stopnie w dniu dzisiejszym, jutro 68, pojutrze 76, a w czwartek, uwaga, 81 stopni. A więc znacznie powyżej średniej tego okresu. A cytat dnia dzisiejszego to Eleanor Roosevelt. Wielkość kobiety nie polega na tym, by podążać za tłumem, ale na tym, by zachować się z godnością i umiarem podczas powodzenia i niepowodzenia. To naprawdę wielka siła.
Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, to zostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Lecz dziś jesteś moją jutrzynią. Chcesz cofnij się o jeden dzień na East Village, nadal wczoraj. Wierzę, że nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij ciosą to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonów będę grał kołysankę. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą moją. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię.
choć dłonie drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie.
Nie będę myśleć dziś i na jutro, co zostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą.
Kalendarium historii. 1138 rok. Zmarł Bolesław Krzywousty. Od 1102 roku był władcą Polski. 1237. Umowna data założenia Berlina. 1423. Król Polski Władysław Jagiełło został zmuszony przez szlachtę na zjeździe w Warcie do wydania przywileju polegającego na ograniczeniu sądownictwa starościańskiego i przyznania szlachcie prawa wykupu sołtectw. 1611. Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy kolegium jezuickie w Poznaniu zostało przekształcone w szkołę akademicką, uzyskując status uniwersytecki. 1791. Sejm czteroletni powołał Komisję Skarbową Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 1793. Urodził się Elihab Remington, amerykański przemysłowiec i wynalazca, twórca koncernu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. 1831. Michael Faraday odkrył indukcję elektromagnetyczną, możliwość wytwarzania prądu elektrycznego przez ruch magnesu, co jest przejawem wytwarzania pola elektrycznego przez zmianę pola magnetycznego. 1861. Otwarto dla żeglugi towarowej kanał Elbląski. 1886. Prezydent Stanów Zjednoczonych Grover Cleveland oficjalnie odsłonił Statuę Wolności w Nowym Jorku. 1892 rok. Na bulwarze Montmartre w Paryżu odbyła się premiera pierwszego na świecie filmu rysunkowego pod tytułem Biedny Pierrot. 1904. Policja w St. Louis wypróbowała metodę identyfikacji, badania odcisków palców. 1919. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o prohibicji mimo weta prezydenta Woodrowa Wilsona. 1925. Papież Pius XI wydał bullę, która uregulowała podział terytorium Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na 5 metropolii i biskupstwo polowe Wojska Polskiego. 1950. Reforma systemu walutowo-pieniężnego. 3 złote nowe za 100 dotychczasowych. Wprowadzono też zakaz posiadania walut obcych, złotych monet, złota i platyny. Zaostrzono także kary za niektóre przestępstwa dewizowe. 1956. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński powrócił do Warszawy po 4-letnim uwięzieniu w Komańczy. 1958. Włoski kardynał Angelo Giuseppe Roncalli został wybrany na papieża. Przybrał imię Jana XXIII. 1962. Kryzys kubański. Nikita Chruszczow ogłosił zamiar wycofania radzieckich wyrzutni rakietowych z Kuby. 1965. Podczas II Soboru Watykańskiego odrzucono koncepcję zbiorowej winy Żydów za śmierć Chrystusa i wezwano do rozpoczęcia dialogu między chrześcijanami i Żydami. 1974. Polscy piłkarze zdobyli Mistrzostwo Świata. Był to pierwszy tytuł polskiej drużyny zespołowej w historii sportu. 1992. Parlament Europejski zatwierdził układ ustanawiający Europejski Obszar Gospodarczy. Układ został podpisany 19 maja tego samego roku. 1992. Z terytorium Polski wycofały się ostatnie jednostki bojowe Armii Radzieckiej. Pozostawiono jedynie kilka tysięcy żołnierzy, którzy mieli nadzorować ewakuację sił rosyjskich z Niemiec. 1999. Himalaista Leszek Cichy został pierwszym Polakiem, który zdobył koronę ziemi. 2008. Podczas prac budowlanych w Malborku odkryto pochodzący z czasów II wojny światowej masowy grób 2116 osób. Rok 2021. Facebook, firma macierzysta, Instagram i WhatsApp zmieniła nazwę na Meta.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue, telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł i 3 grosze. Ropa Brent poszła od piątku drastycznie w dół. $72.38. To jest spadek o przeszło 4%. WTI 68,53, spadek o 3,88%, złoto w górę 2753,50 dolary. A teraz głos oddajemy lektorom Krzysztof Zyblewski i Anna Zaleśna-Sewera.
Wieczorem w stolicy Gruzji demonstracja zwolenników opozycji. Do protestów wezwała prezydent kraju.
Salome Zurabiszwili i opozycja nie uznają wyników sobotnich wyborów parlamentarnych, które według Centralnej Komisji Wyborczej wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, zdobywając 54% głosów.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło głębokie zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Gruzji.
Resort stwierdza, że doniesienia potwierdzające naruszenia procedur wyborczych podważają zasadę wolności i równości procesu wyborczego oraz sam wynik głosowania.
Do Tbilisi leci dziś premier Węgier, by gratulować rządowi zwycięstwa.
Opozycja nie uznaje wyników głosowania i twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Krytycznie oceniają przebieg wyborów obserwatorzy OBWE, Rady Europy, NATO i gruzińskich organizacji pozarządowych. Gratulacje dla gruzińskiego marzenia płyną z Moskwy, która oskarżana jest o wpływanie na przebieg wyborów. Do gratulacji dołącza się również premier Węgier. Gruzińscy dziennikarze niezależni przypominają, że Viktor Orban utrzymuje kontakty z Władimirem Putinem i utrudnia unijną pomoc dla Ukrainy. Władze Gruzji nazywają Orbana swoim głównym sojusznikiem w Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Partia Razem opuszcza parlamentarny klub lewicy, stworzy w Sejmie koło. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania.
Rzecznik Razem Mateusz Merta wyjaśnia, że partia nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska.
Chodzi głównie o brak odpowiedniego finansowania w przyszłorocznym budżecie służby zdrowia, mieszkalnictwa społecznego i nauki.
Nie pozwalają na realizację programu Razem, choćby w najmniejszym stopniu. W związku z tym zdecydowaliśmy się budować formację, którą budowaliśmy do tej pory. Niezależną, silną, odważną lewicę społeczną, która po prostu jest dzisiaj w polskim życiu potrzebna. Jest nam dzisiaj potrzebna partia opozycyjna, która jest partią demokratyczną, a nie wariacką prawicą z Konfederacji czy skompromitowaną prawicą z Prawa i Sprawiedliwości.
Partia Razem zapowiada, że zagłosuje przeciwko ustawie budżetowej, jeśli nie zostaną do niej wprowadzone oczekiwane przez nią poprawki.
Nowy gracz w walce o Belweder. Rzeczpospolita pisze, że polityk i przedsiębiorca Marek Jakubiek prawdopodobnie dziś ogłosi start w wyborach prezydenckich.
W ten sposób chce promować swoją nową formację Wolni Republikanie.
Kłopoty kierownika wycieczki szkolnej z Białowieży. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, bo jedno z dzieci zgubiło się podczas wyjazdu.
Na początku października na wycieczkę do parku trampolin w Białymstoku pojechało 34 uczniów pod opieką 4 nauczycieli. W drodze powrotnej okazało się, że jednego dziecka brakuje.
Trwa ustalanie, jak do tego doszło.
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo dziecko odebrano ze strefy wysokich lotów, ale dopiero po telefonie z Białegostoku. Nie było tak, jak wcześniej twierdzili opiekunowie wycieczki, że to oni sami, jak tylko ruszyli w drogę powrotną, zorientowali się, że brakuje ucznia. Takie są wnioski z kontroli Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym na zajęciach organizowanych poza siedzibą szkoły. Okazało się, że kierownik wycieczki pełnił jednocześnie obowiązki opiekuna, mimo że dyrektor szkoły nie wyraził na to zgody. Poza tym nie nadzorował pracy opiekunów, nie zlecił na przykład tego, żeby liczyć uczniów na każdym etapie wycieczki. Kierownik nie poinformował też niezwłocznie dyrekcji szkoły o tym incydencie zagrażającym bezpieczeństwu dziecka. Iza Serafin, Polskie Radio Białystok.
Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Na grobach coraz więcej świeżych kwiatów i zniczy.
Jest drożej niż rok temu, mówią odwiedzający groby na cmentarzu rakowickim w Krakowie.
Żona twierdzi, że dużo drożej wiązanki.
To ile mniej więcej Państwo wydali?
Znaczy na wiązanki my nie wydajemy, raczej kupujemy taką chryzantemkę małą.
Tania nie jest, ale co ja Pani powiem?
Na razie tylko taką chryzantemkę, bo...
I ile taka chryzantemka?
No akurat 25 zł, no to jeszcze w miarę przyzwoicie.
No w miarę.
Ale w zeszłym roku za dużą dałam 25.
W tym roku władze Krakowa przygotowały na największych nekropoliach 10 tak zwanych zniczodzielni.
To miejsce, gdzie można przenieść niepotrzebne nam w dobrym stanie znicze albo zebrać te przeniesione już przez innych.
Szlachetna paczka zbiera dary dla powodzian z Kłodzka.
To już kolejna taka inicjatywa, mówi Jacek Grzelek, lider szlachetnej paczki w Sosnowcu.
Niby drobne rzeczy jak kołdra, poduszki, komplet pościeli, ciepłe koce, komplet ręczników, suszarki na pranie, czajnik bezprzewodowy czy kuchenki mikrofalowe.
A w weekend dla powodzian zagrały polskie gwiazdy.
Artyści są zobowiązani do tego, żeby pomagać i docierać z tym przekazem do innych, mówi lider zespołu Demona Andrzej Krzywy, który wziął udział w charytatywnym koncercie.
robimy coś wyjątkowego, robimy coś naprawdę, co sprawia, że sami się rozwijamy, daje nam radość. Oczywiście dzięki temu też utrzymujemy rodziny, ale mamy szczęście, że możemy docierać do szerokiej publiczności. I to jest, myślę, ta tuba, którą mamy. Głośno krzyczy w ogóle do publiczności i trzeba z tego korzystać i wspomagać właśnie w ten sposób, chociażby takim koncertem, próbować zwrócić uwagę na to, że jest kłopot.
Koncert Nadzieja Razem dla Was, który zorganizowała Telewizja Polska, zaangażowały się także największe publiczne i prywatne stacje radiowe.
W tym tygodniu jest Dzień Wszystkich Świętych. Natomiast we Wrocławiu likwidacja tysięcy grobów przesądzona. Kartki o treści, uwaga, grób do likwidacji pojawiły się na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Nie, to nie pomyłka. Aż 15 tysięcy grobów w mieście może zostać zlikwidowanych. Powód? Wszystko z uwagi na brak opłat, które powinny zostać uiszczone przez rodziny zmarłych. Informacje o likwidacji grobów na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu pojawiły się tuż przed Dniem Wszystkich Świętych. Likwidację grobów wymusza deficyt miejsc na nowe pochówki na najstarszych i najbardziej znanych nekropoliach. Możliwość likwidacji grobu daje ustawa o miejscu pochówku. Według przepisów można ją przeprowadzić po 20 latach od ostatniego pogrzebu w tym samym miejscu albo po upływie ważności opłaty za nagrobek. Wiele jednak osób nie pamięta o kolejnej opłacie. Jeśli ktoś przegapił termin opłaty, musi się liczyć z tym, że grób zostanie zlikwidowany. Oznacza to, że w danym miejscu zostanie pochowany ktoś inny. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji usuwane są zewnętrzne elementy mogiły, takie jak płyty nagrobkowe, tablice i krzyże. Wewnątrz grób pozostaje nienaruszony. Przyjmuje się, że po okresie 20 lat zawartość grobu ulega całkowitej mineralizacji, czyli rozłożeniu i rozpadowi. Pochówek nowej osoby polega na umieszczeniu jej w grobie bez usuwania szczątków poprzedników na wniosek osoby dokonującej pochówku, wyjaśnia zarząd cmentarza komunalnego we Wrocławiu. Opłaty wahają się w zależności od miasta. W Gdańsku przedłużenie o 20 lat grobu wymurowanego o szerokości jednej trumny to koszt 2700 zł. Natomiast w Krakowie na zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m na 1,20 m i prolongowanie używania na 50 lat trzeba wydać prawie 8 tysięcy złotych. We Wrocławiu jednomiejscowy grób przedłużony zostanie na 20 lat za 1300 zł. Może nie jest to szokująca informacja, jeśli chodzi o likwidację nieopłaconych grobów. Wydaje się jednak, że jest to szokujące, że właśnie teraz przed świętem zmarłych te notatki o likwidacji zostały wywieszone. Kilkanaście mieszkań, dotacje, bitcoiny. Tak żyją polscy posłowie. Mieszkania, zwrot za benzynę, pieniądze z biura, a też darmowe loty krajowe i przejazdy pociągami. Taka jest codzienność polskich posłów. Jak donosi poniedziałkowy Newsweek, problemem nie jest wydawanie pieniędzy podatników, ale to, jak się posłowie z nich rozliczają. Jak podał Newsweek, dodatek na mieszkanie wynoszący od 3,5 do 4 tysięcy zł miesięcznie pobiera 211 posłów. W sprawie poselskich ryczałtów panuje cicha zgoda, bo ryczałty biorą wszyscy, od lewa do prawa. Dlaczego biorą? Bo mogą. Wystarczy tylko brak zameldowania w Warszawie, ustaliła redakcja. I tak poseł PSL, obecnie wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski, ma 500-metrowy dwór w Hajetach pod Radziminem. I też bierze ryczałt na mieszkanie w Warszawie, niecałe 3000 zł, podała gazeta. Posła Roberta Dawchana z KO też dotuje Kancelaria Sejmu. Bierze za warszawskie mieszkanie 4000 zł. W Zielonej Górze ma dom za 5 milionów złotych, mieszkanie za 2 miliony złotych, do tego całą listę nieruchomości i gruntów o wartości około 20 milionów złotych. Jego partyjny kolega Robert Kropiwnicki dostaje z Sejmu tyle samo. Jest właścicielem 11 mieszkań, wskazano. Jak wytłumaczył, wszystkie moje nieruchomości znajdują się w Legnicy, w Warszawie. Będę mieszkał tylko tak długo, jak będę posłem. Sławomir Mecen, wielbiciel niskich podatków, posiada 33 bitcoiny na kwotę ponad 8 milionów złotych. Co miesiąc bierze 3,5 tysiąca za mieszkanie z kieszeni podatników, zauważa redakcja. W rozmowie z gazetą powiedział, że w ogóle nie ma potrzeby mieszkać w Warszawie. Na uwagę, że mieszka od 20 lat w Warszawie i bierze za to pieniądze, odparł, że to tylko tymczasowo. Dodatek mieszkaniowy pobiera też ponad 70 posłów PiS. Wśród nich jest Krzysztof Sobolewski, którego żona za czasów Zjednoczonej Prawicy z urzędniczki Szczecińskiej Inspekcji Handlowej awansowała do 5 rad nadzorczych i na dyrektorkę w Orlenie Obajtka. Sobolewski tłumaczył wtedy, że to kobieta niezależna, ambitna i o tym, gdzie pracuje, dowiaduje się jako jeden z ostatnich, podał Newsweek. Jak informuje Reuters, ukraińskie drony uderzyły w fabrykę etanolu w Rosji. Atak wywołał pożar w nieokreślonym obiekcie przemysłowym i zranił jedną osobę. Do pożaru wysłano służby ratunkowe, poinformował na swoim kanale w Telegramie Aleksander Gusiew, gubernator obwodu Worońskiego w południowej Rosji. Gubernator napisał, że około 10 ukraińskich dronów zostało zniszczonych lub przechwyconych nad regionem późnym wieczorem w niedzielę, a ich odłamki spadły na przedsiębiorstwo przemysłowe i wywołały pożar. Kanał informacyjny Baza Telegram, bliski służbom bezpieczeństwa Rosji i kilka innych rosyjskich kanałów informacyjnych w Telegramie poinformowało, że w pobliżu zakładu produkującego spirytys etanolowy w wiosce Krasnoje słyszano dwa wystrzały. Reuters pisze, że nie mógł niezależnie zweryfikować tych doniesień, a Ukraina dotychczas nie udzieliła komentarza. Kijów często powtarza, przypomina Reuters, że ataki dronów w Rosji są wymierzone w infrastrukturę kluczową dla rosyjskich sił wojennych i są odpowiedzią na ciągłe ataki Moskwy na terytorium Ukrainy. Algeria, Nigeria i Uganda zostały kolejnymi państwami afrykańskimi, które dołączyły do BRICS podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu szczytu tej grupy w Kazaniu. Na razie jako państwa partnerskie. Wniosek o przyjęcie do BRICS złożyło co najmniej 9 kolejnych państw. Kraje BRICS stanowią około 42% światowej populacji, 30% światowej powierzchni lądu i 24% globalnej produkcji gospodarczej. BRICS składający się pierwotnie z Brazylii, Rosji, Indii i Chin, od czego wziął nazwę, oraz Republiki Południowej Afryki, zdecydowanie dąży do zmiany porządku struktury gospodarczej, a próbująca grać w nim pierwszoplanową rolę Rosja do przeciwstawienia bloku Stanom Zjednoczonym i szerzej Zachodowi. W tym celu przyciąga na swoją stronę kolejne kraje rozwijające się przede wszystkim z Afryki, ponieważ tam jest ich najwięcej. W styczniu do BRICS dokoptowały 4 nowe kraje: Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i z Afryki Egipt oraz Etiopia. W październiku zaproszono kolejnych 13. Najświeższym afrykańskim nabytkiem jest Nigeria, która już wcześniej wyraziła zainteresowanie zacieśnieniem współpracy w zakresie handlu, technologii i bezpieczeństwa w ramach BRICS. Obecnie uzyskała status kraju partnerskiego, wymyślonego w Kazaniu po tym, by rozszerzyć BRICS o państwa, które z różnych powodów nie spełniają wcześniej określonych kryteriów. Nigeria jest najliczniejszym krajem na kontynencie. Liczy 200 milionów mieszkańców, przez co może być w przyszłości atrakcyjnym rynkiem konsumpcyjnym. W przyszłości, ponieważ obecnie kraj ten przeżywa najgorszy kryzys od dziesięcioleci. Ponad 87 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Średnie miesięczne zarobki stanowią mniej niż 20 dolarów, a inflacja przekroczyła 30%. Gdyby BRICS liczył na nigeryjskich konsumentów, Nigeria oczekuje od nowych partnerów inwestycji i technologii. Kraj ma zaś bogate zasoby ropy naftowej i gazu, ale lata zaniedbań sprawiły, że importuje benzynę i produkty ropopochodne. Afrykańskim krajem partnerskim została również Algeria, ku zaskoczeniu samych Algierczyków. Państwo to ubiegało się o przystąpienie do bloku nieomal rok temu, ale nie otrzymało zaproszenia na poprzednim szczycie w Johannesburgu. Jeszcze na początku października prezydent Algierii ogłosił, że jego kraj nie będzie ponownie zabiegać o przyjęcie, choć zostanie członkiem nowego Banku Rozwoju BRICS, do którego wniósł 1,5 miliarda dolarów. Algieria posiada największą powierzchnię lądową w Afryce. Jest bogata w zasoby mineralne, energetyczne i jako jeden z nielicznych krajów tego kontynentu nie ma długu zewnętrznego. Prezydent uważa, że Algieria spełniła wszystkie wymagania, by dołączyć do BRICS jako pełnoprawny członek, a ogłoszenie odrzucenia jej kandydatury miało wyłącznie podłoże polityczne. W ocenie strony algierskiej za taką decyzją miały stać Zjednoczone Arabskie Emiraty. Stosunki między tymi dwoma krajami uległy w znacznym pogorszeniu po nałożeniu przez Algierię sankcji na przedsiębiorstwa ZEA w rewanżu za poparcie przez to państwo wrogiego Algierii Maroka do Sahary Zachodniej. W Kazaniu uciszono protesty Abu Zibi i wybrano formę pozwalającą wejść z twarzą obydwu państwom. Trzecim państwem z Afryki, które otrzymuje status partnerski, jest Uganda, której wpływy do budżetu w dużej mierze pochodzą z rolnictwa. Uganda, wchodząc do BRICS, liczy na zwiększenie inwestycji w tym sektorze, zwłaszcza dotyczące produkcji kawy i herbaty. Dzięki gospodarce rynkowej, obfitym, żyznym glebom, zasobom ropy naftowej i złota oraz młodej populacji anglojęzycznej, Uganda postrzegana jest przez BRICS jako kraj z ogromnym potencjałem. Nikomu w tym gronie nie przeszkadza, że pod rządami prezydenta sprawującego władzę od 1986 roku instytucje demokratyczne są mocno ograniczone, a w kraju kwitnie korupcja. Jak już wspomniałam, kraje BRICS stanowią około 42% światowej populacji, 30% światowej powierzchni lądu i 24% globalnej produkcji gospodarczej, ale blok jest niespójny pod każdym względem. Obok potężnej gospodarki Chin jest Etiopia, która ma 126 milionów ludzi, nieomal 30 milionów żyje w skrajnym ubóstwie. Zmaga się z wewnętrznymi podziałami w szeregu kwestii, w tym w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i w sprawie stanowiska wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Spór o etiopską Wielką Tamę odrodzenia na Nilu może w każdej chwili przerodzić się w wojnę między Egiptem a Etiopią. Nie mniejsze są napięcia między Algierią a kandydującym Marokiem. Rosnąca liczba afrykańskich członków może więc z jednej strony zwiększyć wpływy BRICS, ale wprowadza przy tym ogólne pojęcie napięcia. Dla krajów afrykańskich BRICS nie jest alternatywą wobec Zachodu, jak chciałaby tego Rosja, ale dodatkowym potencjalnym źródłem pozyskania pieniędzy i inwestycji. Przy okazji daje możliwość poczucia odgrywania ważnej roli w światowej gospodarce. Mam przeczytać Państwu ten nieco długi artykuł, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że oprócz potęgi Stanów Zjednoczonych czy EU rodzi się inna organizacja, która wchłania do siebie coraz większą ilość państw.
W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści. Zostaw. Ciąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. Jak ja. A teraz ogłoszenie amerykańskiej Częstochowy.
W miesiącu listopada już zapraszamy do uczestnictwa w mszach świętych za naszych zmarłych. Także przesyłamy specjalne intencje właśnie za naszych zmarłych. Te wypominki każdego dnia przez cały miesiąc o godzinie 11.30 właśnie modlimy się w kaplicy Matki Bożej oraz także w niedzielę na mszy świętej wypominkowej. 1 listopada przypada w tym roku uroczystość Wszystkich Świętych w piątek. Dodatkowa msza święta Dzień Modlitw za Zmarłych to dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10.00. Także jest to święto obowiązkowe. Także 2 listopada, dzień zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Natomiast wieczorem msza święta za zmarłych wolontariuszy naszego sanktuarium o godzinie 5. Specjalna, jak co roku, msza święta za zmarłych naszych wolontariuszy, dobrodziejów. Natomiast 3 listopada zapraszamy na Dzień Modlitw za Zmarłych. Uroczysta msza święta o godzinie 12.30 z procesją na cmentarz po mszy świętej, właśnie ta procesja. Niech Bóg nam błogosławi w tym szczególnym czasie naszego dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga, modląc się za naszych zmarłych, którzy tak wspaniale byli z nami, odeszli do wieczności i wypraszają te specjalne łaski nam za dusze w czyściu cierpiące. Niech Pan wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do usłyszenia ogłoszenia przygotował ojciec Bartłomiej.
Zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści noszącej tytuł Miłość i wojna. Jak zwykle czyta to po mistrzowsku Filip Kosior.
Rozdział 110. Ludzie mieszkający nad rzeką Ashley, pamiętający wojnę meksykańską oraz powrót Oriego Maina, doszli do wniosku, że starszy brat powtarza historię młodszego. Ori stracił rękę, Cooper syna. Niby nie to samo, lecz rezultaty były dziwnie podobne. Obaj się zmienili, wycofali na margines życia. Mniej życzliwi plotkowali o chorobie umysłowej. Cooper nie męczył już przypadkowych gości w Montreal, zmuszając ich do wysłuchiwania jego radykalnych opinii. Zakładano, że nadal trwa przy swoich poglądach, choć nie można było mieć pewności. Ograniczał rozmowy z gośćmi do wymiany uprzejmości i ogólników. I choć olbrzymia armia Shermana zbliżała się do Atlanty, nie chciał rozmawiać o wojnie. Wciąż jednak o niej myślał. Tak też było pewnego gorącego czerwcowego wieczoru, kiedy zaszył się po kolacji w bibliotece. Uwielbiał to pomieszczenie z zapachem starej skóry, zmieszanym z niemożliwą do uniknięcia wonią stęchlizny. W rogu stał manekin ubrany w stary mundur Oriego, a nad nim rozciągał się przedstawiający rzymskie ruiny realistyczny fresk, któremu lubił się przyglądać, gdy jako chłopiec siedział na kolanach ojca. Choć pomarańczowy blask zachodzącego słońca wciąż padał na ściany naprzeciw otwartych do połowy okiennic, Cooper zapalił lampę i usiadł na krześle przy pulpicie służącym do pisania. Metalowa stalówka skrobała tak głośno, że nie słyszał skrzypienia otwieranych drzwi. Weszła Judith z gazetą. Musisz rzucić okiem na Mercurego, kochanie. Jest tu depesza zza oceanu, która dotarła przedwczoraj do Wilmingtonu. Tak? Powiedział, oderwawszy się od petycji, którą zamierzał wysłać do Kongresu Skonfederowanych Stanów Ameryki. Domagał się położenia kresu dalszym ofiarom poprzez zaprzestanie ognia i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Jego tak wskazywało, że niechętnie odrywa się od pracy tylko po to, by czytać zagraniczne depesze. To dotyczy Albany, dodała Judith. Tydzień temu w niedzielę zatonęła w kanale La Manche. Zatopił ją okręt Unii. Kearsarge. Co z załogą? Zapytał natychmiast. Według tego, co piszą, wielu się uratowało. Kapitan Kearsarge'a zabrał 70, a brytyjski jacht, który wypłynął z portu Cherbourg, by obserwować walkę, 30 rozbitków. Coś wiadomo o Semesie? Był jednym z uratowanych przez Deerhounda. To ten jacht. Dobrze. Ludzie są ważniejsi niż okręt. Powiedział to z takim przekonaniem, że Judith nie mogła się powstrzymać. Podbiegła do jego krzesła i zarzuciła mu ramiona na szyję. Gazeta upadła na zmięte kartki papieru rozrzucone na podłodze. Tak cię kocham. Objęła męża. Wszędzie wokół jest taki chaos. Mont Royal nigdy nie wyglądało gorzej. Brakuje jedzenia. Wszyscy boją się tej bandy z bagien, ale dziękuję Bogu, że jestem tu z tobą. Nawet w tak niepewnym czasie i miejscu Marie-Louise jest szczęśliwa. I ja też. Ja również. Mam nadzieję, że nie gniewasz się, że ci przeszkodziłam. Sądziłam, że będziesz chciał dowiedzieć się o Alabamie. Sięgnął po jej rękę. Wpatrywał się we fresk, jakby dostrzegał za nim morskie pejzaże z przeszłości. To był piękny okręt, ale służył złej sprawie. Wstał nagle z krzesła, przytulił żonę i całował ją długo i namiętnie. Po tym uścisku jej fryzura zburzyła się, oddech przyspieszył. Zachwycił ją jego lekko kpiący uśmiech. A teraz, Judith, jeśli naprawdę mnie kochasz, pozwól mi wrócić do pracy. Muszę dokończyć tę petycję, nawet jeśli nasi bohaterscy ustawodawcy podrą ją na strzępy i na nich zatańczą. A najbardziej żarliwi będą przy tym ci, którzy nigdy nie słyszeli huku dział. Prawdopodobnie masz rację, ale jestem dumna z tego, że próbujesz. Zrozumiałem, że na tym świecie nie sposób niczego przewidzieć. Naprawdę liczy się tylko dążenie do czegoś. Zostawiła go pochylonego nad kartką w ostatnim pomarańczowym blasku dnia. Pracowała ciężko cały dzień. Od ich powrotu przejęła wiele obowiązków Madeleine, a późnym popołudniem spędziła godzinę z Clarissą. Choć matka Coopera była miła i uprzejma, jej zaniki pamięci sprawiały, że wizyty stawały się niezwykle uciążliwe. Zanim nadeszła pora kolacji, Judith była wyczerpana. Lecz teraz, zamykając drzwi biblioteki, czuła się lekka jak piórko. Beztroska. Tak jakby armia Shermana maszerowała na Księżyc, a nie do Georgii. Po raz pierwszy od przyjazdu z Charlestonu była pewna, że mąż jest nowym, uzdrowionym człowiekiem. To sekretarz stanu Benjamin został wyznaczony do zadania ciosu aksamitną siekierą. Potem, po wyjściu z tego gabinetu, Ori wiedział, że wybrano do tego zadania Benjamina, ponieważ był uprzejmy i dyplomatyczny. Ori został do niego wezwany parę dni po przyjęciu w Ministerstwie Skarbu.
Po pierwsze, muszę cię uprzedzić, że mówię w imieniu prezydenta, zaczął Benjamin, gdy Ori usiadł sztywno po drugiej stronie szerokiego biurka. Chciał zobaczyć się z tobą osobiście, ale nadmiar obowiązków Sekretarz rozłożył ręce. Prezydent chciał wyrazić głęboką wdzięczność za twoje zaangażowanie. Zwłaszcza za ostrzeżenie dotyczące spisku na jego życie, nie wspominając o życiu pozostałych osób. Dodał z typowym dla niego ugrzecznionym uśmiechem. Ori czuł pot spływający za kołnierz. W upalnym powietrzu dochodzące z zamkniętych drzwi głosy urzędników Departamentu Stanu brzmiały sennie. Wtedy właśnie przyszło mu do głowy określenie aksamitna siekiera. Był to niewątpliwie jeden z wielu spisków, o których słyszymy. Pobożne życzenia inspirowane pijacką brawurą. Twoja lojalność i pracowitość zostały zauważone i pochwalone przez pana Davisa. Prezydent... Sekretarz spojrzał na Oriego. Czy coś się stało? Ori nie musiał odpowiadać. Ludzie z rządu mu nie wierzyli. Właśnie w tym momencie zdecydował się na to, co dotąd tylko rozważał. Wynajmie agenta na własny koszt, by przeprowadzić śledztwo. Zrobi to natychmiast. Zmusił się, by odpowiedzieć. Nie. Proszę mówić dalej. Przekazałem ci ogólny sens słów prezydenta. Splatając wypielęgnowane dłonie, Benjamin starał się, by to, co mówił, brzmiało szczerze. Teraz mam do ciebie pytanie natury osobistej. Czy jesteś zadowolony ze swojego stanowiska w Departamencie Wojny? Kiedy Ori się zawahał, niepewny celu pytania, sekretarz dodał. Proszę o szczerość. To nie wyjdzie poza te ściany. Cóż, zatem odpowiedź brzmi nie. Myślę, że obaj znamy prawdopodobny wynik wojny. Ori nie oczekiwał potwierdzenia i nie uzyskał go. Mierzi mnie siedzenie w biurze podczas tych ostatnich miesięcy. Wydawanie przepustek prostytutkom czy pilnowanie, żeby stróże prawa go nie nadużywali. A, tak, Winder. Więc wolałbyś znaleźć się na polu walki? Rozważałem to. Generał Pickett zaproponował mi stanowisko w dowództwie dywizji. Biedny Pickett. Nigdy nie widziałem człowieka tak odmienionego przez jedno zdarzenie. Zabrzmiało to szczerze, ale Benjamin natychmiast zmienił ton na oficjalny. Odchrząknął i powiedział. Jest jeszcze jedna sprawa, którą niestety muszę z tobą omówić. Chodzi o oskarżenie twojej czarującej żony przez twoją siostrę. Te słowa przeszyły Oriego jak sztylet z lodu, choć przecież na nie czekał. Zamarł, zastanawiając się, jak najlepiej załatwić tę sprawę, i podjął decyzję bolesną, bo niezgodną z jego sumieniem. Ale liczyła się tylko Madeleine. Siedział wyprostowany, niemal wyzywający. Tak? O co chodzi? Zapytał. Mówiąc wprost, czy to prawda? Nie. Benjamin nie zareagował. Nadal patrzył badawczo na gościa. Czy jestem tak kiepskim kłamcą? Zastanawiał się Ori. Zdajesz sobie sprawę, że byłem zmuszony zadać to pytanie w imieniu członków gabinetu? Odezwał się Benjamin. W rządzie, a właściwie w prawie całej Konfederacji nastąpił rozłam w kwestii przyjmowania murzynów do armii. Ta sprawa spowodowała olbrzymi chaos. Wyobrażasz więc sobie, jak wielkie zamieszanie i podziały powstałyby, gdyby odkryto, że żona wysokiego urzędnika Departamentu Wojny... Ori nie mógł dłużej wytrzymać. Do diabła, a co z moją żoną? Co z jej uczuciami? Sekretarz przyjął ten atak niewzruszony. Ależ ja szanuję jej uczucia. Lecz to oskarżenie ma konsekwencje nie tylko dla niej. Jeśli nie jest bezpodstawne, podważa zaufanie do całego rządu. Widzisz, prezydent odmawia przyjmowania do Armii Czarnych. Wiem, jakie są poglądy pana Davisa, powiedział Ori wstając. Na dźwięk jego donośnego głosu momentalnie ucichły senne rozmowy za drzwiami. Z całym szacunkiem, panie sekretarzu, ale nie rozmawiamy teraz o poglądach prezydenta. Rozmawiamy o oskarżeniu. Moja siostra zrobiła to z jednego powodu. Od dawna żywi do mnie urazę. Dlaczego? Spytał Benjamin tonem prokuratora. Nie widzę powodu, by to wyjaśniać. To sprawa rodzinna. I utrzymujesz, że tak zwana uraza była motywem, dla którego pani Hantun powiedziała coś takiego. Jedynym motywem. Tak. Czy mogę teraz odejść? Ori, uspokój się. Lepiej, żebyś usłyszał niedobrą wiadomość z ust przyjaciela. Jestem twoim przyjacielem, proszę. Uwierz w to. Benjamin wyciągnął pulchną dłoń. Usiądź. Dziękuję, postoję. Sekretarz westchnął. Zapadło kłopotliwe milczenie. Żeby uniknąć możliwej niezręcznej sytuacji, prezydent prosi, by twoja żona opuściła Richmond tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
Ręka Oriego zacisnęła się na oparciu krzesła, na którym przed chwilą siedział. Jego kłykcie zbielały jak kreda.
By nie ubrudzić administracji szczotką do smołowania, tak? Nie wierzysz w moje zaprzeczenia, zapewniam cię, że wierzę, ale jestem przedstawicielem tego rządu i moim obowiązkiem jest stosować się do życzeń prezydenta, a nie kwestionować je. Żebyś mógł utrzymać posadę i delektować się Sherry i Anshua, podczas gdy Konfederacja zmierza ku przepaści?
Rumiane jeszcze przed chwilą policzki sekretarza straciły kolor. Jego głos zabrzmiał złowieszczo, co jeszcze podkreślił lodowaty uśmiech. Będę udawał, że nie słyszałem twoich ostatnich słów. Prezydent oczekuje spełnienia prośby w stosunkowo niedługim rozkazu, sprostował Ori. Chyba to masz na myśli.
Rozkazu, który przybrał formę uprzejmej prośby, tak myślałem. Do widzenia, mój drogi Ori, nie powinieneś mnie osobiście obciążać za...
Huk zatrzaskiwanych drzwi przerwał Benjaminowi w pół zdania. Około południa furia Oriego nieco zmalała. Był znów w stanie skoncentrować się na rutynowych obowiązkach i sensownym odpowiadaniu na pytania kolegów. Zedon minął jego biurko, ale unikał spojrzenia mu w oczy. Musi wiedzieć, czego zażądał Davis. Pewnie wiedział, zanim Judah Benjamin wezwał mnie na rozmowę, pomyślał Ori. W tym momencie zdecydował się poprosić Piketa, by przyjął go do swojego sztabu. Nie miał złudzeń co do reakcji Madeleine. Jeśli będą w ogóle rozmawiać na ten temat, musi być ostrożny. Przedstawi sprawę jako problem do rozważenia, a nie jako decyzję, która już zapadła. To zaoszczędzi jej zmartwień. Najważniejszą sprawą było nie przeniesienie, ale udowodnienie Benjaminowi, Sedonowi, a nawet samemu prezydentowi, że informacje o spisku były prawdziwe. Spojrzał na biurko, przy którym siedział młody cywil, Josie Pilbeam, inwalida ze zniekształconą stopą. Pilbeam, kawaler, w ubiegłym roku przyjął kilka nieoficjalnych zleceń departamentu. Ori podszedł do niego, przywitał się uprzejmie i umówił na rozmowę wieczorem, poza biurem. Przez resztę dnia, choć nadal podpisywał przepustki i przeglądał raporty od generała Windera, zmagał się w duchu z decyzją prezydenta i zastanawiał, jak na nią zareagować. Jego pierwszą myślą zrodzoną z urażonego honoru było okopanie się i odmowa wykonania polecenia. Z drugiej strony, jeśli Madeleine pozostanie w Richmond, będzie bojkotowana towarzysko. W dodatku Grant zbliżał się do Petersburga z coraz głośniejszym hukiem dział, więc Richmond nie było już bezpiecznym miejscem. Ori nie chciałby, żona tu była, kiedy miasto skapituluje, a wszelkie znaki wskazywały, że nastąpi to niebawem. Musiał więc przyznać, choć niechętnie, że Madeleine będzie bezpieczniejsza, jeżeli opuści Richmond. To stwarzało kolejny problem. Dokąd miałaby wyjechać? Narzucające się rozwiązanie było jednak dalekie od doskonałości. Przemyślał wszystko dokładnie i późnym popołudniem ułożył plan, który wydawał się najmniej ryzykowny. Po zamknięciu biura on i Josie Pilbeam wyszli razem. Przy ustronnym stoliku w barze Spotswood Ori natychmiast przeszedł do rzeczy.
Podejrzewam moją siostrę Ashton, żonę Jamesa Huntuna, o działalność spiskową. Chciałbym pana wynająć do obserwowania wieczorami ich domu na Grace Street i śledzenia jej, jeśli wyjdzie. Chcę wiedzieć, dokąd chodzi i znać rysopis każdej osoby, z którą się spotyka. Będzie mi pan zdawać sprawozdania codziennie rano. Wiem, że to spory wysiłek pracować cały dzień w departamencie, a potem jeszcze późnym wieczorem. Ale jest pan młody i nadaje się do tego.
Patrząc na piwo, urzędnik przesuwał pod stołem tam i z powrotem 10-centymetrową podeszwę buta.
A za dobrą pracę i zachowanie dyskrecji zapłacę panu z własnej kieszeni. I to dobrze. $10 za wieczór.
Pilbeam upił łyk piwa.
Dziękuję za propozycję, pułkowniku, ale muszę powiedzieć nie.
Dobry Boże, dlaczego? Nigdy przedtem nie miał pan nic przeciwko szpiegowaniu. Och,
nie chodzi mi o rodzaj pracy.
Więc o co?
Chodzi o zapłatę. Obaj dobrze wiemy, ile są warte konfederackie dolary. Tyle co gadanie rządu, że wciąż możemy wygrać wojnę. Nie będę pracował za wynagrodzenie w naszej walucie.
Ori odetchnął z ulgą.
Zdobędę jakoś unijne dolary. Pod warunkiem, że rozpocznie pan śledzenie od jutrzejszego wieczoru.
Załatwione.
Pilbeam przypieczętował umowę uściskiem dłoni. Na kolację podzielili się rybą, małą alozą i każde z nich dostało po jednej ugotowanej na parze rzepie. Nic więcej nie można było dziś kupić, usprawiedliwiła się Madeleine. Powiedział jej, że przeszukiwał kartoteki w departamencie, by znaleźć jakieś dokumenty o kapitanie Bellinghamie, ale do tej pory bez skutku. To potwornie denerwujące, rzucił. Oddałbym wszystko, żeby się dowiedzieć, kto to taki i dorwać go w swoje ręce. Kiedy skończyli jeść, zaproponowała, żeby poczytali na głos poezję. Ori pokręcił jednak głową.
Musimy porozmawiać.
Ojej, jak to złowieszczo brzmi. O czym?
O konieczności twojego wyjazdu z Richmond, póki to jeszcze możliwe.
Po twarzy Madeleine przemknął cień urazy. Z powodu tego, co wydarzyło się na przyjęciu, postanowił brnąć dalej w kłamstwa, dla jej dobra.
Nie. Poza paroma kiepskimi dowcipami, które obiły mi się o uszy, nie było żadnych konsekwencji. To ja chcę, żebyś wyjechała. Po pierwsze, to miasto padnie. Jeśli nie latem, to jesienią, a najdalej zimą. To nieuniknione i nie chcę, żebyś tu była, kiedy to się stanie. Opuściłem Meksyk, zanim nasza armia weszła do stolicy, ale George opisał mi wszystkie okrucieństwa. Dobre intencje dowódców i surowe ostrzeżenia niczego nie zmienią. Sprawy zawsze wymykają się spod kontroli.
Domy są plądrowane, mężczyźni zabijani, a co do kobiet... Cóż, sama wiesz, nie chcę, żeby spotkało cię coś takiego. A drugi powód? Zapytała, nie poruszając się na krześle. To ten, o którym już wspomniałem. Mam dość Departamentu Wojny. Myślę o przeniesieniu do sztabu George'a Picketa.
O, Hori, nie.
Zareagował błyskawicznie. Jeszcze nie postanowiłem. Zastanawiam się. Nic dotąd nie zrobiłem. Dlaczego chcesz ryzykować życie w przegranej sprawie? Sprawa nie ma tu nic do rzeczy. Picket jest moim przyjacielem. Mam podziurki w nosie pracy w biurze, a oficerowie są pilnie potrzebni w polu. Nie ma się czym denerwować. Na razie tylko się zastanawiam.
Mam nadzieję, że nie podejmiesz tej decyzji. Ale cokolwiek zrobisz, to w tej chwili po prostu mnie stąd wyganiasz. Dziękuję ci bardzo, ale nie jestem takim tchórzem, za jakiego mnie uważasz.
Zaraz. Nigdy nie mówiłem oczywiście, że nie.
Ale zamierzam zostać w Richmond.
Nalegam, żebyś wyjechała.
Nie będziesz na nic nalegał. Wstała raptownie. A teraz wybacz, ale muszę celować twoje skarpetki. Nie ma już żadnych w sklepach.
Wybiegła. Za każdym razem, gdy tego wieczoru próbował wracać do tej rozmowy, nie chciała słuchać. Poszli do łóżka, prawie nie odzywając się do siebie, ale w nocy przytuliła się do jego pleców i delikatnie nim potrząsnęła.
Kochanie, czuję się podle. Zachowałam się jak jędza. Przebaczysz mi? Byłam wściekła na siebie, nie na ciebie. Wiem, że naraziłam cię na wstyd.
Był zaspany, lecz poczuł ogromną ulgę. Odwrócił się i dotknął jej policzka. Na jaki wstyd? Nigdy więcej tak nie mów. Kocham cię taką, jaka jesteś. Chcę tylko, żebyś była bezpieczna.
Ja też cię kocham i nie chciałabym. Nie chcę, żebyś przeniósł się do sztabu George'a Picketa. Na polach bitew jest niebezpiecznie.
Mówiłem ci, że jeszcze się nad tym zastanawiam. W tej chwili są ważniejsze sprawy do załatwienia.
A trylogii o dziejach osób prawdziwych i fikcyjnych, czyli tę, którą słuchamy w tej chwili, napisał John Jakes. Pragnę Państwu przypomnieć, że w nadchodzące wybory 5 listopada, a więc w przyszły wtorek, są to bardzo ważne wybory, które wpłyną na kształt kraju, w którym żyjemy i który dla nas jest ojczyzną, w której mieszkamy od wielu, wielu lat. Przede wszystkim mamy obowiązek głosowania. Ja celowo w audycjach naszych pragnę zwracać jak najmniejszą uwagę na retorykę obydwu stron, które obrzucają się błotem, i naprawdę kampania ta przybrała niesamowicie nieprzyjemny wydźwięk ze wszystkich stron. Każdy z nas ma obowiązek głosować z własnym sumieniem, ale podkreślam, ma ten obowiązek, bo jeżeli nie pójdziemy do urn wyborczych i nie zagłosujemy, to wydaje mi się, że nie możemy wtedy mieć do nikogo pretensji, a do samych siebie. Kiedyś przytaczałam Państwu fragment historii, gdzie jeden głos zdecydował o wszystkim. A więc raz jeszcze przypominam, 5 listopada, wybory w Stanach Zjednoczonych. A dziś do widzenia, mówi Państwu Barbara Ilińska, życząc przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.